Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W poradach pedagoga i psychologa wita się z Państwem Małgorzata. Gościem dzisiaj naszym jest ksiądz Piotr Klein, dyrektor katolickiej poradni pedagogiczno-psychologicznej Cyrenejczyk w Toruniu. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, cieszę się, że mogę być po raz kolejny tutaj również w programie.
Tym bardziej, że dzisiejsza audycja jest kontynuacją rozważań, które podjęliśmy miesiąc wcześniej w lutym w poradach naszych. Dzisiejszy temat to wpływ relacji interpersonalnych na religijność. Proszę księdza, ten człowiek z XXI wieku, czyli my też, i towarzyszący nam znajomi, towarzysząca nam rodzina, dalsi znajomi, to właściwie jak można by scharakteryzować tego człowieka XXI wieku? W większości charakteryzujemy się siłą woli, mamy prawidłowo ukształtowany charakter, mamy ten pokój wewnętrzny, czy raczej jest tak, że są takie osoby raczej w większości z dużym poziomem lęku i niepokoju? Która charakterystyka tego człowieka odpowiada wizerunkowi człowieka XXI wieku?
Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest zbyt optymistyczna. Zwłaszcza jeśli odwołamy się do badań, współczesnych badań psychologów, do których udało mi się dotrzeć, niektórych nawet sam uczestniczyłem podczas studiów z psychologii. I okazuje się, co badania potwierdzają, że człowiek przełomu tysiącleci charakteryzuje się niestety dużym takim zabieganiem i brakiem dostatecznej troski o jakość życia. Psychologowie, którzy analizują postawy współczesnego człowieka, zwracają uwagę, odwołując się oczywiście do tych badań empirycznych, na silne zaabsorbowanie sobą, wzrost poziomu lęku, niepokoju, pogoń za dobrami konsumpcyjnymi oraz różnego typu zabiegami, które umożliwiają utrzymanie odpowiedniego statusu społecznego. Czy człowiek bardziej odwołuje się do tej zasady, żeby mieć niż być, koncentruje się na dobrach materialnych i to jest dla niego najważniejsze i wszystko inne przesłania mu oczywiście zaspokojenie ważniejszych potrzeb. I tutaj jest duże takie przeakcentowanie i to badania też potwierdzają. I niewątpliwie taki rodzaj postaw wpływa też na jego relacje rodzinne, a to w dalszej kolejności też rzutuje na relacje religijne.
Czyli mówimy o osobowości niedojrzałej. Czy ta niedojrzała osobowość jest prawidłowym gruntem dla rozwoju religijności?
Właśnie okazuje się, że nie. Tutaj jest silna korelacja i powiązanie między dojrzałą osobowością, dojrzałą religijnością. Nigdy nie będzie tak, że tam, gdzie mamy takie patologiczne sposoby funkcjonowania, czyli osobowość ma charakter niedojrzały, że będzie ona powodowała dojrzałe, uporządkowane relacje religijne. Jest często tak w przeważającej większości, że tam, gdzie mamy do czynienia z patologizacją życia, gdzie osobowość jest patologiczna, to wpływa i rzutuje bezpośrednio na negatywne, niedojrzałe relacje religijne, na to, że też ten obraz Boga jest niewłaściwie zdefiniowany i to niestety prowadzi do tego, że te osoby też nie potrafią rozwijać się duchowo i religijnie w sposób prawidłowy.
Jeszcze raz przypomnę, że dzisiejszy nasz temat to właśnie wpływ tych relacji interpersonalnych na religijność. I w związku z tym może zdefiniowałby ksiądz pojęcie relacji interpersonalnych, tak? Na czym to polega?
Jest to pojęcie, które jest obecne od dawna już w psychologii. Kiedy mówimy o relacji interpersonalnej, to mówimy o relacji między partnerami interakcji, czyli relacja muszą być dwie osoby, które komunikują się w sposób werbalny, niewerbalny. Werbalny czy poprzez słowa, a niewerbalny poprzez język ciała. Musi nastąpić zgodność interakcji, uczuć i postaw. No z tym jest bardzo często też kłopot. A to możemy łatwo sprawdzić, kiedy obserwujemy komunikację, jaka odbywa się między partnerami interakcji.
Jaka ona powinna być, ta komunikacja?
Właśnie. To jest dla nas taki predyktor stwierdzenia, czy te relacje interpersonalne są prawidłowe, właściwe, naznaczone klimatem zaufania, akceptacji wzajemnej, czy też w tych relacjach jest więcej lęku, niepokoju, wzajemnych pretensji, czy nawet takich zachowań agresywnych.
Dobrze, a w jaki sposób powinniśmy się uczyć tej właśnie prawidłowej komunikacji? Jeżeli ktoś ma z tym problemy, to co tutaj by ksiądz mógł powiedzieć?
Rzecz najważniejsza jest taka, że musimy też brać pod uwagę taką sytuację, że mamy do czynienia tutaj z dwoma osobami. Jest nadawca pewnego komunikatu, jest także odbiorca. Nadawca nie może skupiać się tylko na takim egoistycznym patrzeniu, że jakby ja tutaj mam teraz rację, ja przekonuję moje prawdy w sposób słowny i mnie interesuje teraz reakcja drugiej osoby. Jeśli ja jestem nadawcą jakiejś komunikacji na poziomie emocji i na poziomie też słów, to muszę też brać pod uwagę, że jestem gotowy do przyjęcia informacji zwrotnej ze strony odbiorcy tej relacji. Dlatego bardzo ważne jest, żeby tutaj, właśnie w tej sytuacji, o której mówimy, w sposób bardzo jasny mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Bardzo często się tego boimy, ze względu na to, jak zareaguje partner relacji personalnej na ten mój komunikat. A tymczasem okazuje się, że wtedy, kiedy będziemy mówili w sposób taki jasny, przejrzysty, otwarty, to będziemy mogli liczyć też na otwartość tej drugiej osoby, a to buduje klimat zaufania w takich relacjach.
Rozumiem, że mówimy tutaj o własnych uczuciach, tak?
O własnych uczuciach, tak. To, co ja przeżywam, to, co ja czuję. I trzeba o tym mówić w sposób otwarty. Często, jak wtedy nie mówimy, to dochodzi do sprzeczności, bo komunikujemy to poprzez uczucia, wyraz twarzy. No, zdradza, że przeżywamy jakiś gniew, niepokój, złość, ale słowa tego nie potwierdzają. Dlatego bardzo ważne jest, żeby tutaj była pewna zgodność między tym, co ja mówię, do drugiej osoby i tym, co też przekazuje ten język niewerbalny.
Proszę księdza, a jaka jest zależność między relacjami społecznymi a religijnością? Bo na tym się dzisiaj chcemy skupić. W związku z tym też bym może prosiła o przytoczenie nam definicji takiej krótkiej religijności, tak?
Religijność w psychologii to definiuje się jako osobistą relację sakrum, przedmiotem religii. I oczywiście to się ujawnia poprzez praktyki religijne, ale najważniejsze dla psychologii jest to przeżycie religijne, czyli stosunek podmiotu do przedmiotu religii. I tym my się zajmujemy. Czyli psychologia wyjaśnia fenomen religii od strony przeżycia człowieka. Czyli, tak mówiąc krótko, no, takim przykładem to jakby potwierdzając, chodzi o to, jak my przeżywamy Pana Boga, czyli jakie ludzie mają wyobrażenie Pana Boga. Czyli mówiąc krótko, obraz Boga. I bardzo często właśnie tak jest, że tam, gdzie mamy zaburzone relacje albo niedojrzałą osobowość, to też badania, podkreślałem, też takie badania prowadziłem wśród młodzieży w czasie mojej tutaj pracy naukowej, to rzeczywiście potwierdziło silne nasycenie negatywnego obrazu Boga.
No proszę, no właśnie.
I bardzo często źródło, etiologia tego typu zachowań właśnie sięgała pewnych relacji z rodzicami.
No właśnie, bo chyba w tych prawidłowych relacjach interpersonalnych niezwykle ważną rolę i w kształtowaniu też dalej myśląc religijności, ważną rolę spełnia niewątpliwie ten klimat rodzinny. On jest bardzo istotny, prawda?
Klimat środowiska rodzinnego bardzo silnie wpływa na tworzenie się rodzaju relacji do Pana Boga. Też takie badania były w psychologii przeprowadzone, które wyraźnie nam pokazały, że tam, gdzie jest atmosfera konfliktu w rodzinie, to wpływa na buntowniczość relacji do Boga. Czyli ja się buntuję wobec przykazań, wobec nauki Kościoła.
Bóg jest taką postacią nierealną, tak?
Daleką,
niezaakceptowaną.
Tak, obcą, niezaakceptowaną, daleką, groźną, niesprawiedliwą. Ale tam, okazuje się, gdzie w klimacie rodziny pochodzenia, tam, gdzie kreuje się moja relacja religijna, gdzie ja doświadczam zaufania, wzajemnego rozumienia, akceptacji, to też ma wpływ na to, że ta relacja jest pozytywna i nie ma tego odrzucenia, rywalizacji, ale jest większa akceptacja norm moralnych i nauczania Kościoła.
Czyli tam, gdzie w rodzinie jest atmosfera wzajemnego zaufania, miłości, bliskości, tam jest duża szansa na to, że ukształtują się prawidłowe relacje danej osoby z Panem Bogiem.
To jest silna korelacja, to musimy o tym pamiętać, więc najpierw trzeba oczywiście porządkować osobowość, że można było porządkować religijność. Ci, którzy robią na odwrót, to nigdy nie osiągną takiego efektu. To bardzo często mówimy też w naszej pracy poradnianej do pacjentów, którzy się skarżą, że mają problem, czy z modlitwą, że mają kryzys wiary, że też te relacje religijne są niewłaściwe, to źródła trzeba szukać w niedojrzałej osobowości. Oczywiście bardzo często sięgamy później do okresu dzieciństwa, to już jest takie zaangażowanie terapeutyczne, żeby dotrzeć do okresu dzieciństwa, ale rzeczywiście to wszystko potwierdza, że tam, gdzie ta osobowość jest źle ukształtowana, to także w powoduje niedojrzałe relacje do Pana Boga.
Zaczął ksiądz mówić, wspominać o dzieciństwie. Ja jeszcze chciałabym tutaj dopowiedzieć, że pewnie właśnie te pierwsze takie kontakty dziecka z matką są bardzo istotne na kształtowanie się osobowości dziecka, a później również z ojcem, tak?
Tak, bo tutaj tworzą się pierwsze takie relacje z osobą, najpierw dorosłą, najbliższą osobą, jaką jest matka i ojciec, i mama i opieka, sposób też nawiązywania kontaktu z dzieckiem, jej czułość, także emocjonalność, nawet nadmierna emocjonalność sprawia, że dziecko w tym okresie niemowlęcym uczy się pierwszych relacji, kontaktu z Panem Bogiem też. I to dopiero jakby oczywiście ojciec, który też jest później też obecny, ale on, jego obecność jest konieczna. On oczywiście wprowadza inny klimat w rodzinie.
Jaki obraz wprowadza ojciec?
Ojciec bardzo często właśnie jest taki stanowczy, kategoryczny, zdecydowany jest.
Sprawiedliwy.
I sprawiedliwy, ale w ten sposób także poprzez te doświadczenia z ojcem buduje się obraz Boga, pełnego też mocy, sprawiedliwości, kompetencji, miłości. I bardzo ważne jest, żeby to była obecność dwojga rodziców, mamy i taty, i ci rodzice muszą mieć to świadomość, że te relacje i klimat, jaki oni tworzą w rodzinie, i relacje, także tą uczuciową, jaką obdarzają swoje dziecko, to będzie miało wpływ na budowanie reprezentacji Boga dla tego dziecka w przyszłości.
Czyli dziecko doceniane, kochane, jakie będzie miało obraz Pana Boga?
Będzie miał obraz Boga prawidłowy. Bóg jest tym, który mnie kocha, który przebacza, miłosierny jest, który nie zostawia mnie samego, dla którego jestem kimś ważnym w życiu. Natomiast tam, gdzie rzeczywiście, gdzie są te relacje patologiczne, to niestety trzeba będzie...
Gdzie dziecko jest odrzucane, gdzie jest zaniedbywane przez rodziców.
Tak, to mamy bardzo negatywny obraz religijności. I ta religijność jest wtedy niedojrzała. Mhm. Potem trudno wymagać od takich osób, żeby one akceptowały normy moralne, że potrafiły się w sposób prawidłowy też modlić, uczestniczyć w życiu sakramentalnym. Tutaj one mają problem, bo już był problem na poziomie tworzenia, budowania relacji wzajemnych w rodzinie, szczególnie myślimy tu o relacjach między rodzicami a dziećmi.
Proszę księdza, moglibyśmy podać takie praktyczne wskazania dla naszych radiosłuchaczy, wskazania do budowania tych pozytywnych takich relacji interpersonalnych i relacji jednocześnie też religijnych.
Tak, no musimy tutaj zwrócić uwagę oczywiście, że te zasady to odwołują się właśnie do takich osób, które mają i negatywne relacje społeczne, czyli to ja społeczne jest niewłaściwie ukształtowane i ono oczywiście wpływa na te relacje, rodzaj relacji do Pana Boga, bo tutaj bardzo sprawą ważną jest, co musimy też pamiętać, że to, co dzieje się na poziomie naszej osobowości, czy cech osobowości, to rzutuje na obszar naszego życia religijnego. To jest silne powiązanie
tak.
I tego nie da się wyłączyć. Mhm. Ci, którzy chcą jakby tutaj pracować oddzielnie, no to ponoszą porażki w tym względzie i dlatego też no, musimy tutaj to pamiętać, że wtedy, kiedy tworzymy relacje społeczne, to tak naprawdę w tym swoim życiu, okresie dorastania, czy młodzieży, czy później, to tak naprawdę to wtedy tworzy się obraz Boga i z takim obrazem Boga pójdziemy też w swoje życie.
Czyli istnieje ścisły związek między osobowością, kształtowaniem osobowości, tożsamości człowieka, kształtowaniem charakteru, a religijnością, tak?
Jeśli osoba rzeczywiście w tym okresie dzieciństwa doświadczyła deprywacji podstawowych potrzeb psychicznych i deficyt potrzeb, to także przenosi się na jej obraz religijności. Bo ona oczywiście potem ma też tutaj pretensje do Pana Boga i też tak go odbiera, że Pan Bóg mi tu nie pomógł, że ja doświadczam porażki, że ja nie mam zaspokojonych swoich potrzeb. I bardzo często to no, przenosi także na swój obraz Boga, który jest niewłaściwie uformowany. I na tym trzeba potem oczywiście tutaj solidnie pracować.
I co? Nie chciałby ksiądz podać tych rad, takich może wskazówek, żeby paluszkiem pokazać, na co trzeba zwrócić uwagę?
Takie rady, które są oczywiście najważniejsze. To, co mówiliśmy o komunikacji, czyli trzeba brać pod uwagę to, że w komunikacji zawsze biorą udział dwie osoby i być gotowym do przyjmowania informacji zwrotnej. Czyli ja muszę pozwolić, aby partner był dla mnie kimś ważnym. Nie tylko ja jestem najważniejszy, ale partner. A jak ja mogę to zakomunikować partnerowi? No w ten sposób, że ja jestem gotowy do przyjęcia informacji. Choćby ona była dla mnie bardzo trudna, choćby ona też pokazywała moje wady, czy jakąś tam byle jakość mojego życia, niewłaściwe moje funkcjonowanie, to ja jestem gotowy, żeby to przyjąć. Jeśli ja jestem w stanie komunikować jakiś komunikat czy emocjonalnie, czy na poziomie słów do kogoś, no też jestem gotowy, żeby przyjąć. Ale coś, co dla mnie jest trudne i bolesne. Oczywiście tu ważne jest też, żebyśmy umieli przyznawać się do błędów. No to nie jest łatwe. Chociaż mamy teraz Wielki Post, to jest dobry też czas w ramach naszego nawrócenia i pracy nad sobą, żeby też zobaczyć, że ja mam wady, że mam swoje błędy, że nie jestem taki idealny. To będzie nam łatwiej też tworzyć właściwy klimat w takiej komunikacji. Czyli trzeba być oczywiście rzeczywistym, tutaj bardzo przejrzystym, ale trzeba być też otwartym. Pamiętajmy, że otwartość zawsze rodzi otwartość. To jest taka też stara zasada psychologiczna. Jeśli ja jestem otwarty, jeśli ja jestem ekspresyjny, jeśli ja nie boję się wyrażania swoich potrzeb, oczekiwań, to też z drugiej strony uzyskam to samo. Dlatego też warto
na taką ogólne zasady,
otwartością
prawda?
Tutaj pracować. Czyli mówmy otwarcie o swoich potrzebach, mówmy otwarcie o swoich uczuciach i też bezwarunkowo akceptujmy drugą osobę.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, również Państwa w tej chwili zapraszam do wzięcia udziału w naszej audycji, do tworzenia, współtworzenia tego programu i przypomnę numery telefonów dla chcących się dodzwonić, wzięcia udziału w dyskusji na temat prawidłowych relacji interpersonalnych, a jednocześnie na zależności pomiędzy prawidłową relacją interpersonalną, prawidłową osobowością i na kształtowanie się religijności. Przypomnę numery telefonu do studia Radia Maryja w Toruniu dla słuchaczy z Polski Północnej. Jest to numer 056 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 056 655 23 56 i dwa numery telefonów dla słuchaczy dzwoniących do nas z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Oczekujemy i zapraszamy. Tak, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Irena.
Tak.
Ja bym chciała tak właśnie może zasięgnąć rady. Tu ksiądz podawał właśnie taką umiejętność, bo to jest taka praca nad sobą. Właśnie tą postawę do drugiego człowieka, czyli patrzenie na tego drugiego człowieka z pozycji partnera. Nie z góry, że ktoś jest tam gorszy, ale z pozycji partnera. No i teraz właśnie ta bym chciała uzyskać pomoc. Mam osobę, która odbiera z mojej strony zawsze, staram się tę pozycję właśnie partnera przyjąć, ale osoba, z którą rozmawiam, ona zawsze mnie stawia na pozycji straconej. I teraz ja mam taką blokadę, że nie mogę się otworzyć przed tą osobą, nie mogę z nią rozmawiać, bo obawiam się właśnie z jej strony takiej napaści słownej. Po prostu ja od tego się obawiam i mam taką blokadę. I no nie mogę się przemóc, żeby właśnie porozmawiać z tą osobą, chociaż staram się z mojej strony, ale osoba ta nie wykazuje tego właśnie tej postawy. No i tu jest właśnie trud, bo jest dobrze rozmawiać z osobami, z osobą, która przyjmuje tą postawę partnera, ale bardzo trudno rozmawiać z osobą, która tego nie przyjmuje. I właśnie tutaj ja mam pewien dylemat. Ja się przed tą osobą nie umiem otworzyć, nie umiem z tą osobą rozmawiać. Po prostu mam taki lęk. Co mam zrobić właśnie, żeby z tą osobą rozmawiać i właśnie przyjąć, bo tu ksiądz powiedział również umiejętność przyjęcia słów o sobie negatywnych. No i może i bym, ja się obawiam może tego, że nie umiem przyjąć tych słów negatywnych. Nie wiem, po prostu jest mi to trudno rozpoznać.
Pani Ireno, bardzo ciekawe pytanie. Dziękujemy Pani
dziękuję
za
bardzo.
Postawienie problemu. Tak, dziękujemy. Proszę księdza.
Oczywiście to jest problem. Oczywiście, że najłatwiej powiedzieć, że winna jest ta druga osoba, ją oskarżać. A to, kiedy mówiliśmy dzisiaj o uczeniu się, słuchania partnera, bo tak naprawdę w komunikacji chodzi o uczenie, umiejętność uczenia się, słuchania partnera, to trzeba odróżnić dwie rzeczywistości. Bo z jednej strony mamy taki poziom informacji o treści, czyli to, co ja chcę przekazać na poziomie słownym, ale z drugiej strony jest także poziom informacji o relacji. To właśnie, co pani tutaj mówiła, że ta osoba no, nie chce tego też przyjąć, tak traktuje mnie w sposób lekceważący, z góry. Oczywiście no, trzeba też zapytać się, porównać z tą osobą i na poziomie treści, a na poziomie uczuć, które tam moje miejsce. Być może ta osoba coś przeżywa trudnego. Trzeba tak umiejętnie też empatycznie starać się wczuć w jej sytuację, z nią porozmawiać też, co ona przeżywa. Być może przeżywa jakiś trudny czas. Być może też jest to jakaś cecha charakterologiczna. W ten sposób też pomożemy jej, żeby ona szukała też pomocy, bo to może być jakiś problem osobowościowy tej osoby. My to widzimy, bo bardzo często się z nią spotykamy. Nikt jej tego nie powiedział. Trzeba mieć też odwagę, żeby jej powiedzieć, że pewne cechy osobowości są trudne dla niej, żeby tworzyć właściwe relacje społeczne.
A jeśli ta osoba nie akceptuje drugiej osoby, tej pani Ireny, która do nas telefonowała, bo coś jej nie odpowiada i może dlatego w ten sposób traktuje ją z góry?
No, problem akceptacji to jest też problem bardzo, bardzo ważny. No, to też jest pewna umiejętność, której też się uczymy. Na pewno nie można prowokować żadnych konfliktów i tutaj takich sytuacji trudnych, ale też trzeba zwrócić uwagę i zapytać się tej osoby, dlaczego ty mnie nie akceptujesz? Jaki jest tego powód?
Czyli rozmawiać.
Może ja mam w sobie jakieś takie wady.
Stawiać takie otwarte pytania wprost, tak?
Może ja mam takie wady, których ja nie widzę, że jestem nieakceptowany. Bardzo często my tego nie widzimy, bo mamy wyolbrzymiony, wyidealizowany obraz samego siebie. Każdy z nas, ja i tu pani, mamy taki obraz, dlatego potrzebujemy lustra, a tym lustrem są drugie osoby. Nawet taki trudny bliźni dla nas jest takim lustrem, żebym odpowiedział sobie na pytanie, co we mnie jest trudne do zaakceptowania. Może są takie wady, które ja nie widzę.
A może właśnie ta religijność jest taka trudna do zaakceptowania przez drugą osobę?
Być może, ale bardzo często jest tak też, ja to tak wiem z swojej pracy też w ośrodku, kiedy my w sposób otwarty powiemy komuś, że no słuchaj, jakby twój sposób funkcjonowania jest niewłaściwy, jakbyś taki patologiczny, no po prostu nikt cię nie lubi, nikt cię nie akceptuje, to ta osoba dopiero widzi, że coś z nią nie jest w porządku, zaczyna szukać pomocy, często pomocy psychologicznej, to jest, czy pomocy tam księdza też, trzeba się spowiedzi i to jest dobry kierunek też, żeby tą osobę zmieniać.
Bardzo proszę, mamy kolejny telefon.
Szczęść Boże, ja dzwonię z Dolnego Śląska, na imię mam Elżbieta.
Szczęść Boże, witamy.
Ja chciałabym włączyć się w zasadzie w ten temat, który poruszyła moja przedmówczyni. Ja myślę, że on jest bardzo często tematem, który istnieje w bardzo wielu rodzinach i o dziwo też w bardzo wielu katolickich rodzinach. Myślę czasami, że to gdybyśmy nie byli katolikami, to byłyby chyba faktycznie dużo bardziej dramatyczne sytuacje. Ja jestem już ponad 20 lat mężatką i myślę, że po 8 latach naszego małżeństwa zrozumiałam, dlaczego mój mąż w momencie, kiedy zostaliśmy małżeństwem, po dłuższym naprawdę narzeczeństwie, większym niż kilka lat, okazało się, że tak jak gdybym wyszła za innego człowieka. A po 8 latach zrozumiałam, zrozumiałam, dlaczego mój mąż jest potwornie zraniony, ogromną niechęcią, wręcz nienawiścią do matki. I to było kilka lat ciężkiej walki, żeby doszło tutaj do jakiegoś normalnego porozumienia. W sumie każda wizyta rodziny mojego męża to był w domu dramat. I myślę, że to jest podłoże później tego typu, które przekłada się bardzo często na patrzenie męża na kobietę jako tą żonę. To jest gatunek, przepraszam za to, co mówię, ponieważ myśmy to wielokrotnie z mężem rozpatrywali również przy Księdze Rodzaju, że my jesteśmy niejako z męża stworzone i powinnyśmy być jemu podległe. Co prawda są tam piękne słowa o czci do męża, o męża do żony, prawda, o traktowaniu jej jak własne ciało i miłości. I mimo, że teoretycznie mężczyzna potrafi to rozumieć, w praktyce tak naprawdę w momentach jakichś drobnych nawet konfliktów sprowadza to się do tego, że to jest tak jak gdyby pierwotne pojęcie w podświadomości, które wygrywa. I mimo, że jesteśmy w takiej grupie rodzinnego kościoła, od kilku lat udało mi się coś takiego po prostu namówić mojego męża. Ja widzę, że efekty są wspaniałe, ale tak jak mówię, to są całe lata modlitwy i całe lata pracy, a pomoc psychologiczna jest wspaniała, to co mówi ksiądz, tylko że po prostu ta druga osoba też musi chcieć. I to nie jest tak, że na przykład ja chcę powiedzieć, że ja jestem niewinna czy coś podobnego, ale no... Jest to czasami taki oścień, który naprawdę kobiecie, która nie jest partnerem, bo tutaj to jest istota tego moim zdaniem, nie jest partnerem, bo nie jest równoważna mężczyźnie, jest bardzo trudno. Po prostu musi się wycofywać w dziesiątkach rzeczy i próba rozmowy, nawiązania tego typu, żeby mężczyzna nazwał tą sprawę konkretnie, nie ma odbicia. Dlatego, że skoro nie jestem partnerem równoważnym, nie możemy o tym rozmawiać. Trzeba szukać właśnie wszelkich innych metod, na co właśnie też namawiam. Tak jak to, co nie jest być może pomocą psychologiczną, ale pracą w grupie domowego kościoła, innych rodzin, która daje też efekty. Nie cudowne, mówię, powolutku do przodu, ale idziemy. I to by było wszystko.
Pani Elżbieto, dziękujemy, bo jednocześnie było to takie własne świadectwo. Ksiądz odpowie na to pytanie.
To było piękne świadectwo. Dziękuję bardzo za piękne świadectwo. Tutaj jesteśmy oczywiście pod wielkim wrażeniem. I pani spełniła swoje zadanie. Te, które pani podjęła się w trakcie zawarcia sakramentu małżeństwa. Pani była wsparciem dla swojego męża. Właściwie pani zdiagnozowała, że on ma niewłaściwy obraz kobiety właśnie poprzez też patologiczne relacje, które miał najprawdopodobniej ze swoją matką. I ten problem trzeba przepracowywać. O tym mówiliśmy dzisiaj, także wcześniej. I to się przekłada także na jego życie, na relacje małżeńskie, które on także tworzył. I najprawdopodobniej tam w tej rodzinie pochodzenia on doświadczył takich braków zaspokojenia, takich potrzeb jak potrzeba miłości, czułości, bezpieczeństwa i to przeniósł na swoje życie dorosłe. Dobrze, że pani też pokazała mu taką drogę. Była dla pani, dla niego wsparciem. Też udzieliła mu pomocy. I także grupy religijne są także takim miejscem wsparcia. Sam miałem okazję uczestniczyć w grupach czy kościoła domowego. To są często grupy terapeutyczne, gdzie także poprzez wzajemny przykład jesteśmy dla siebie wsparciem w tworzeniu tych właściwych relacji. Wydaje mi się, że poprzez pani taką mądrość i roztropność, pani mąż też stworzył taki właściwy obraz relacji małżeńskiej, obraz kobiety i żony.
Proszę księdza, myślę, że na zakończenie trzeba będzie jeszcze w jednym, w dwóch zdaniach podsumować to, co zostało dzisiaj wypowiedziane również na kanwie myśli przez nasze radiosłuchaczki. Relacje interpersonalne, to myślę, że taki temat rzeka, chociaż dzisiaj głównie mówiliśmy o związku między nimi a religijnością, tak?
Tak, to co mówiły tutaj słuchaczki, co mówiliśmy wcześniej, oczywiście to wszystko jest tożsame. I bardzo często okazuje się, no, że tak jest, jak o tym mówi też psychologia, że ten okres naszego dzieciństwa, tam kiedy tworzą się te relacje i społeczne, także relacje religijne, tworzy się obraz Boga właśnie poprzez relacje z rodzicami, a później także rzutuje na życie dorosłe. I rzeczywiście mamy to szczęście, że spotkam kogoś naprawdę mądrego, kto to zauważy, powie mi w sposób bardzo też otwarty, ale w sposób taki zmierający, zdecydowany tak, i ja potrafię to przyjąć. Dla mnie to jest okazja, żeby nad tym pracować. To nie jest naprawdę nic złego, jeżeli ktoś zobaczy we mnie jakieś wady, jeśli zwróci uwagę, że mam pewne relacje niewłaściwie ukształtowane i on mi też będzie wspierał w tej pracy nad sobą, żebym ja to po prostu przepracowywał. To, co pani tutaj też mówiła przed chwilą, że wspierała swojego męża, że on przepracował te relacje z rodziny swojego pochodzenia i efekt rzeczywiście był wspaniały i oby takich przykładów było jak najwięcej, szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu.
Dziękuję. Ksiądz jest dyrektorem katolickiej poradni pedagogiczno-psychologicznej w Toruniu Cyrenejczyk i chciałby tutaj rzec jeszcze jedno słowo na zakończenie.
Krótko jeszcze na zakończenie, bo jestem pytany też tutaj za ośrodek. Ten ośrodek mieści się w Toruniu i tam pracuje prawie 20 osób. To są psychologowie, terapeuci, profilaktycy uzależnień, też doradcy rodzinni, więc grono naprawdę wspaniałych osób, gdzie niesiemy pomoc tym osobom, które potrzebują pomocy. Zgłaszają się do nas osoby z problemami małżeńskimi, rodzinnymi, wychowawczymi, też problemy osobowościowe i staramy się nieść pomoc tym, którzy nie potrafią sobie sami poradzić w życiu. I jest taki teraz dogodny sposób, bo dużo mówi się o pozyskiwaniu środków, więc zwracam się też z prośbą, jeśli ktoś ma taką ochotę, może przekazać 1% na rzecz naszego ośrodka Cyrenejczyk i tych, którzy zgłaszają się do nas po pomoc. Trzeba wpisać tylko nazwę w tym wniosku. To jest Katolicki Ośrodek Psychologiczno-Pastoralny Cyrenejczyk, numer KRS-u 40267946 i wpisać odpowiednią kwotę w imieniu też naszych pacjentów, współpracowników. Serdecznie dziękuję za okazywane wsparcie modlitewne i materialne. I przy okazji chcę jeszcze też pozdrowić dzisiaj moją siostrę, mojego szwagra i mojego siostrzeńca Mateusza, który dzisiaj obchodzi swoje drugie urodziny.
Dziękuję księdzu. Dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.